Jeśli nie Jezus, to kto obdarzy mnie pełnią życia? Jest to już nasze piąte rozważanie na podstawie Ewangelii według Jana, gdy mówimy o wyjątkowości Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Jana, rozdział 7. I tam będziemy czytać od wiersza 37 do 39, a potem jeszcze kolejne inne wersety. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Dzisiaj chcemy mówić o Jezusie, który obdarza nas pełnią życia. Nikt tylko Jezus może nas obdarzyć pełnią życia. Ten rozdział 7 jest bardzo ciekawy, dlatego że wcześniej nam powiada, iż Pan Jezus do Jerozolimy chciał przyjść na święto namiotów, ale nie chciał iść publicznie. Odmówił pójścia swoim braciom, którzy tam szli. Jego znajomi, przyjaciele szli i prosili, żeby szedł z nimi. Mówi, że nie, i odmówił im. To pierwsze 10 wersetów. Wy idźcie na święto, ja jeszcze nie pójdę, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. Ale potem poszedł tam i ukrywał się, jak mówi nam tekst biblijny, był inkognito. I w tym czasie tam można było zauważyć, że były różne opinie o nim. Gdzie on jest? Pytali Żydzi. A inni mówili, jest dobry, a inni mówili przeciwnie, lud zwodzi. Ale jednak nikt o nim nie mówił jawnie, bo się bali przywódców żydowskich. I nagle Jezus w świątyni wystąpił, 14 werset. W połowie świąt ukrywał się, był tam inkognito i nagle w połowie świąt zaczął przemawiać w świątyni. I się zdumieli słuchacze, skąd jego uczoność, skoro się nie uczył. I wtedy właśnie słyszeli, co Jezus mówił o sobie, o swoim Ojcu. I w wierszu 27 takie są wrażenia słuchaczy. O nim wiemy, skąd pochodzi. Ale gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. A więc ludzie mieli swoje wyobrażenia o tym, który ma przyjść i świat uratować, a szczególnie Żydów uratować, o Mesjaszu. Miał to być człowiek nieznany, a tymczasem ten Jezus jest znany, jego rodzina, pochodzenie, a więc to na pewno nie jest Mesjasz. Dalej Jezus się powołuje na Ojca swojego, wiersz 28 niżej, i powiada: znacie mnie i wiecie, skąd jestem, ale przecież sam od siebie nie przyszedłem, bo godzien wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo on mnie posłał, od niego jestem. I czytamy, że starali się go pojmać, ale jeszcze nie nadszedł jego czas, więc nikt mu nic złego nie mógł uczynić. I właśnie w trakcie takich dysput, takich rozmów, gdy Żydzi między sobą mówili, dokąd on chce się udać, tam, gdzie my go nie znajdziemy. Cóż to są za słowa, które mówi, szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie. I właśnie wtedy, w środku tej mowy, Jezus mówi takie nam wszystkim oczywiście znane słowa. Ostatnim wielkim dniu święta, a więc od połowy tego święta aż do dnia ostatniego, i nagle Jezus głośno zawołał i mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Pamiętamy Samarytankę, gdy właśnie tam z nią przy studni rozmawiał o wodzie. I też mówili o tym piciu, o tym łyku wody. Daj mi wody, prosił Pan Jezus. A ona z kolei mówi, gdybym ten łyk wody miała, to bym tutaj nie musiała przychodzić i czerpać tej wody, już bym nie pragnęła. Ale co ją zachęciło? Właśnie, że ten łyk wody sprawia zaspokojenie. Ten łyk wody sprawia, że W tym, kto się napije tej wody, wytryśnie źródło wody. Wody, która płynie, wytryskuje ku życiu wiecznemu. Panie, daj mi tej wody, powiedziała Samarytanka, bym już nie pragnęła, nie przychodziła, by czerpać wody. I potem zachwycona, że ten człowiek, ten mężczyzna jej prawdę powiedział, wiemy, co zrobiła, gdy pobiegła do swojego miasta Sychar. I tu właśnie czytamy, że ten, kto się napije tej wody, to z jego wnętrza wypłyną rzeki, popłyną rzeki żywej wody. I dzisiaj chcemy mówić o tym, kto obdarzyć mnie może pełnią życia. I chcę naszą uwagę zwrócić na to, ten wyraz wnętrze. Z jego wnętrza wypłyną rzeki. W jego wnętrzu pojawi się źródło wytryskujące ku wiecznemu życiu. I wiemy, że jeśli takie źródło, takiej wody ma się gdzieś pojawić, to chyba nie w tym wnętrzu, o którym mówi prorok Jeremiasz, że jest najzdradliwsze, najbardziej przewrotne i któż się na nim pozna. Z tego wnętrza wychodzą złe myśli. I Pan Jezus powiada, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. I to wszystko złe wychodzi z wnętrza człowieka i kala tego człowieka. A więc chyba tutaj nie może być to źródło. To źródło się pojawia tylko tam, gdzie jest święty Bóg. Spod tronu Boga i baranka wypływa. A tu nagle i Samarytanka, i ci Żydzi podczas tego święta słyszą, że z wnętrza słuchacza, z wnętrza tego, kto się napije. A więc musi to być ktoś szczególny, kto taką daje wodę, ma taki łyk wody i go rozdziela każdemu pragnącemu, że właśnie w takim wnętrzu się pojawia coś takiego wspaniałego, wyjątkowego. Coś, co tylko jest właściwe Bogu, nagle się pojawia we wnętrzu tego człowieka. Ale właśnie Samarytanka usłyszała, że prawdziwi chwalcy będą czcić Boga nie w Jerozolimie, gdzie była prawdziwa religia, nie tam na górze, gdzie była konkurencyjna religia, ale ani tu, ani tu. Prawdziwi chwalcy będą czcić Boga tam, gdzie się znajdują, gdzie są w danej chwili, w duchu i w prawdzie. I Bóg szuka takich właśnie chwalców, szuka tych spragnionych, którzy chcą napić się tej wody, chcą otrzymać ten łyk. Wtedy coś się w nich stanie, coś się w nich zacznie. I Nikodem, pamiętamy, usłyszał, że się trzeba na nowo narodzić z wody i z ducha. I ten, kto się narodzi w ten sposób, w sposób Boży, ten człowiek będzie podobny do wiatru, który nie wiadomo skąd przychodzi, dokąd wieje. Ten człowiek stanie się jakiś kimś szczególnym. Pamiętamy wszyscy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, gdy się nie spodziewali apostołowie, uczniowie, że ta zwykła modlitwa się przemieni w coś takiego znamienitego. Łukasz, opisując to wydarzenie, to właściwie używa wyrażenia, które by można było nazwać wyrażeniem, które opisuje silną tropikalną ulewę. To był obraz mocy ducha, która zalewa wnętrze. Wnętrze spragnione, wnętrze oczyszczone, puste. I to wnętrze zapełnia i się nagle pojawiają wspaniałe rzeczy. Ci ludzie mają treść w sobie. Tę treść muszą wyrazić. I wyrażają to w sposób nadzwyczajny, innymi językami. Tam się pojawił wiatr, ogień, ale coś szczególnego. Jakieś, powiedzielibyśmy, ciepło, które się pojawiło w ich życiu. Ogień, który jest symbolem tego ciepła, ale też i życia. Ci uczniowie, apostołowie w Dzień Pięćdziesiąty ogromną miłością do Boga zostali napełnieni, chwałą. miłością do ludzi, bo wyszli, mimo że się ich bali, wyszli i głosili o Chrystusie Jezusie, a potem wiemy, że też się nimi zajęli, gdy się nawrócili, ochrzcili ich i tak się zaczęła szerzyć Ewangelia aż po dzień dzisiejszy. Gdy czytamy sobie dalej Dzieje Apostolskie, to widzimy w Samarii, tam gdzie ludzie byli spragnieni, gdzie Filip dotarł, Jan dotarli. I co się działo właśnie w tej Samarii? Pamiętamy, Samarytanka, a teraz Samaria. I tam był człowiek, Szymon Czarnoksiężnik. I ludzie, gdy patrzyli na niego, co on wyprawia, to lud w Samarii był w zachwyt wprawiony. Dlatego, że Szymon podawał się za kogoś wielkiego. Ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. I liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Ale 12 werset mówi nam, kiedy uwierzyli Filipowi. Pamiętamy tego Filipa, który miał obawy, czy można nakarmić ten lud, te 5000 ludzi nad Jeziorem Galilejskim. Za mało byłoby nawet 200 denarów. I ten Filip widział wtedy, gdy te 5 chlebów, 2 rybki tego chłopca, to jego śniadanie, jaki cud sprawiło. Teraz ten Filip jest w Samarii. Ten Filip Ewangelię głosi. Głosił o Bożym Królestwie w imieniu Jezusa Chrystusa. I się ludzie dawali ochrzcić na znak zmiany swojego życia. Nawet i Szymon uwierzył, został ochrzczony. I trzymał się Filipa, widząc znaki i cuda wielkie. I właśnie w Samarii się pojawili prawdziwi chrześcijanie, jak to Samarytanka słyszała kiedyś, którzy teraz w duchu i w prawdzie, nie w cudach, cudeńkach, nie w zadziwiających jakichś wydarzeniach, ale właśnie w czystym Bożym Słowie, w tym ziarnie Bożego Słowa jest moc ukryta. I znaki i cuda się przejawiały, ale czynił to ten, który jedynie ma prawo czynić. Stwórca, Jezus Chrystus, który nam przyniósł wszystko to, co Bóg ma dla nas i nam daje w prezencie. Pamiętamy rozdział następny Dziejów, 9 rozdział. Szaweł, ten gorliwy wyznawca Mojżesza, i nagle staje się entuzjastycznym wyznawcą Jezusa. Kiedy? Gdy właśnie musiał wyzerować w swoim życiu. Musiał spaść z konia. Zapytać, kim ty jesteś? Kto ty jesteś? I usłyszał, jestem tym, którego ty prześladujesz. I musiał zrewidować swoje życie. I spójrzmy, napił się tej wody, łyk wody. Jakiś uczeń, Ananiasz mu usłużył. Bracie, Szawle, posłał mnie Jezus, abyś był ochrzczony, abyś był napełniony Duchem Świętym. I stało się to. Albo rozdział następny, 10 rozdział Dziejów. Gdy tam w Cezarei mieszkają Rzymianie, Rzymianie zachwyceni Żydami, szczególnie ich dowódca, Korneliusz, zachwycony Żydami, którzy się tak z takim przejęciem zajmują Bogiem, żyją tak po Bożemu. I ten Korneliusz nie wiedział, że wraz z całym domem stanie się prawdziwym chrześcijaninem. Bo Piotr przyjdzie. Przyjdą z nim inni uczniowie Chrystusa i będą proste słowa mówić, nic szczególnego, nic wielkiego. I te proste słowa sprawią, że i Korneliusz, domownicy jego, się nawrócą do Jezusa, przeżyją przebaczenie swoich grzechów, narodzą się na nowo, jak kiedyś Nikodem to usłyszał. Ten łyk wody, o którym mówiła Samarytanka, stanie się również i ich udziałem. Zostaną ochrzczeni, ochrzczeni w wodzie i w Duchu Świętym. Będą mówić innymi językami, jak apostołowie kiedyś na początku. I nagle prawdziwi chrześcijanie, Rzymianie w Cezarei. Zobaczcie, jak się rodzi Kościół. I właśnie te wydarzenia, one były zapowiedziane przez Pana Jezusa podczas tego święta. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie. I tak kolejno różni ludzie przychodzili, jak czytamy. Nawet 19 rozdział Dziejów Apostolskich mówi nam o uczniach Jana Chrzciciela. A więc tutaj uczniowie, apostołowie w Samarii, Samarytanie, tutaj Szaweł, ten, który Kościół prześladował, tutaj Rzymianie i ich dowódca, tutaj z kolei przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela. I wydawałoby się, że są zaimpregnowani już na wszelkie inne nowości, bo mieli najlepszego nauczyciela, największego proroka ze Starego Testamentu. Ale słyszą, czyście wzięli Ducha Świętego, czyście się napili tej wody. Myśmy byli owszem w wodzie, ale w wodzie chrztu. No ale czyście przyjęli moc Ducha Świętego, w coście ochrzczeni, a więc zainteresowanie się przejawiło apostoła Pawła. I wtedy apostoł Paweł się nimi zajął, z nimi się modlił, nałożył na nich ręce i na nich zstąpił Duch Święty. Znów ta woda, woda już nie chrztu w rzece, ale ta woda, która napełnia wnętrze. I właśnie pełnia życia zaczyna się od wnętrza. Gdy poganie zostali napełnieni Duchem Świętym, to czytamy, wielbili Boga, zaczęli wielbić Boga. W dzień 50, gdy przeżyli, zaczęli wielbić Boga. Wierzący w Efezie, ci właśnie uczniowie Jana Chrzciciela, zaczęli Boga wielbić, w tym przypadku innymi językami. Prorokowali, mówili słowa, których wcześniej się nie spodziewali, nie uczyli i nagle to z nich zaczęło wypływać. A więc przejawy nadzwyczajności, czegoś, co jest nadzwyczajne. We wnętrzu człowieka się nagle dzieją rzeczy nadzwyczajne, większe niż były w Starym Testamencie. Powszechne, tam były tylko wyjątkowe dla niektórych, tu są powszechne. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a z jego wnętrza wypłyną rzeki. I te rzeki będą płynąć. I właśnie ta pełnia życia, ten wyraz pleroma, pełnia pod każdym względem, to zaspokojenie naszego wnętrza, naszego sumienia, to pokonanie naszej słabości, małości, marności. To wszystko sprawia Jezus Chrystus, który za nas stał się człowiekiem, za nas umarł, dla nas zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, oręduje, wylał Ducha Świętego i cały czas sprawia, że ta pełnia życia może być udziałem każdego z nas. On powiedział wcześniej, kiedyś, że jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, owce moje znają mój głos, za mną idą, jestem drzwiami dla owiec. Kto wejdzie, wyjdzie, pastwisko znajdzie. Przyszedłem, żeby owce moje miały życie i to obfite życie, pełne życie. I właśnie chrześcijanin ma tę radość, pewność zbawienia, ma ten wspaniały przywilej, że rozumie Pismo Święte, gdy czyta, rozumie Pismo Święte, ileż to mamy tych zachwyconych ludzi wokół siebie. Też ostatnio z kimś rozmawiałem, dowiedziałem się. I właśnie ta osoba, chodzi o pewną młodą kobietę, przypadkowo dostała Pismo Święte i sobie czytała po pracy, wieczorami, tam gdzie wtedy była na obczyźnie, czytała sobie. I Bóg ją prowadził w taki sposób, że dał jej i męża, a też razem z mężem znaleźli zbór, odszukali, teraz wiernie, niezależnie od mrozów, niezależnie od temperatur, a mamy w tej chwili luty 2012 i są silne mrozy, chodzą na nabożeństwa, nie mają samochodu, nie mają łatwo, ale idą, bo odnaleźli, bo chcą. I zdumienie, jakie ogarnia, teraz mówię o niej, że czytając Pismo Święte nagle widzi, że to Pismo mówi do niej, że Jezus mówi do niej. A inni ludzie, mądrzy, wykształceni, też czytają Pismo Święte. I nie widzą nic więcej poza tym, że jest to wspaniała księga, należy ona do dziedzictwa ogólnoludzkiego, światowego, ale nic więcej nie widzą prócz wspaniałych tekstów. Natomiast inni się gorszą, lekceważą, dlatego że nie mogą zrozumieć tej dziwnej księgi. A inni w tej samej księdze z pełnej zagadkowych sformułowań nagle słyszą głos kogoś, ktoś do nich mówi. I to mówi w taki sposób inny niż głos jakiś pojedynczy, słyszalny. To jest jakiś wpływ. Chyba sami nieraz też zauważyliście, jest to wpływ. Gdy na nas wpływa i nas rozgrzewa, to Duch Święty na nas wpływa i rozgrzewa. Jezus do nas mówi, wpływa i rozgrzewa. I wtedy w naszym wnętrzu rodzi się źródło chwały, uwielbienia, radości. I chcemy to wyrazić. Chcemy to wypowiedzieć. Przed chwilą sprawdzałem w internecie, ileż to słów używa przeciętny Polak. A więc nie więcej niż kilkanaście tysięcy słów. Natomiast słownictwo bierne osób, które są wszechstronnie wykształcone i oczytane, może sięgać nawet 100 tysięcy słów, ale jest to bierne słownictwo. Nieużywane, rzadko używane. W każdym razie znają z racji swego wykształcenia i oczytania. Ale są to rzadkie przykłady, mówi nam ten tekst w internecie, który sobie odnalazłem. Większość z nas zadowala się bierną znajomością, powtarzam, bierną znajomością około 30 tysięcy słów. I stąd nie dziwmy się, że bywamy czasami rozczarowani, zaskoczeni, sfrustrowani niemożnością wyrażenia tego, co naprawdę czujemy. Jak mówi nam list do Rzymian, mamy te niewysłowione westchnienia, chcemy coś powiedzieć i nie mamy słów. Nie wiemy, jak to ubrać w słowa. A szczególnie, gdy dotyczy to naszych relacji z Bogiem. I tu właśnie przychodzi nam z pomocą dar innych języków, dar Ducha Świętego, jedyny wyjątkowy dar, którego nie było w Starym Testamencie, ale jest udziałem chrześcijan. Ci prawdziwi chwalcy właśnie też i tego daru mogą używać. Nie wszyscy używają, są różne dary, jest 9 darów, ale ten dar jest taki bardzo osobisty, bo to jest to źródełko, które ze mnie wytryskuje, we mnie ta woda pracując wytwarza wartości dla mnie potrzebne, mnie potrzebne, a też sprawia, że i ja mogę na zewnątrz to innym ludziom przekazywać w różnej postaci, używając różnych innych darów. I o tym czytamy w Nowym Testamencie, na przykład, gdy chodzi o uwielbienie Boga. Gdy trzeba Boga nie tylko uwielbić, ale też za coś Mu podziękować, no to ileż powiemy słów, jakich użyjemy słów, ale gdy przyjdzie do nas to natchnienie, gdy zaczniemy mówić innymi językami, modlić się, to taka, no nawet nie wiemy, jaka wielość, nie tylko fajny, świetny, okej, okay, ale wielość rozmaitych wyrażeń sprawia, że cały czas czujemy, że z nas wychodzi radość, wdzięczność, wdzięczność i wdzięczność. Albo w sytuacji takiej podbramkowej, trudnej, gdy nie wiemy, jak się modlić, bo nas przytłaczają różnego rodzaju lęki, smutki, ciężary, brzemiona. I gdy nas napełni właśnie Duch Święty, pobudzi i nagle wytryśnie z nas taka wspaniała, spokojna, radosna modlitwa, mimo że jesteśmy nie w radosnym nastroju, ale tu nie ma nic do czynienia nastrój, dlatego że z naszego wnętrza wypływa coś, co Duch Święty, pobudzając naszego ducha, ducha człowieczego, z nas sprawia, że wytryskują te rzeczy, których my nie możemy sami z siebie wytworzyć, to Jezus w nas je wytwarza przez Ducha Świętego. Kto nam da pełnię, jeśli właśnie nie Jezus, który nas zanurza w Ducha Świętego? Albo gdy się o innych ludzi modlimy, to wiemy to i owo, nieraz otrzymujemy maile, nieraz też jakieś zdjęcie przyśle i prosi o modlitwę o daną osobę. I wtedy cóż my wiemy, tylko to, co tam jest napisane w tym mailu, w tej wiadomości. Ale gdy patrzymy na daną osobę, czytamy dany tekst i się modlimy, gdy zamkniemy nawet nasze oczy i nagle nas pobudzi Duch Święty i się modlimy innymi językami, gdy dotykamy, ja nieraz dotykam na ekranie tej osoby, modlę się i czuję, że o wiele więcej mówię coś na temat tej sprawy. Zdarzyło się właśnie ostatnio, gdy rano, wcześnie rano, bardzo wcześnie rano, nagle telefon. Tam właśnie zaszło pewne tragiczne wydarzenie. I ten znajomiec dzwoni, mówi: Kaziku, i módl się, walcz. Natychmiast zacząłem walczyć, natychmiast. Ale niewiele wiedziałem. Tylko się dowiedziałem, że wydarzenie takie i takie, ale nic więcej. Ale właśnie te inne języki jak bardzo pomogły. Jak się modliłem, nagle też i Bóg do mnie zaczął mówić. Zaczął ode mnie oczekiwać pewnych zobowiązań. Powiedziałem, tak jest, zobowiązuję się. Jaką ulgę poczułem. Zacząłem się też utożsamiać z tamtymi, ale też i z Jezusem, z Jego wolą. I radość, i pewność, że jest zwycięstwo. A w tym czasie była akcja ratunkowa. W tym czasie straż pożarna, policja, pogotowie. A potem się okazuje, że lekarze są zdumieni, że tym ludziom się nic nie stało tak śmiertelnego, mimo że mogło, i że już po jednej dobie mogą ich zwolnić do domu. Ale właśnie ludzie się o to modlili. Dlatego też apostoł Paweł, gdy opisze w liście do Koryntian 14 rozdział, to on powiada, że w Kościele wolę powiedzieć 5 słów przemyślanych, zrozumiałych, by innych ludzi pouczyć, niż 10 tysięcy słów, korzystając z daru innych języków. Spójrzmy, 5 słów i 10 tysięcy. Ktoś powie, ten dar jest niepotrzebny, dlatego że 5 słów zrozumiałych przewyższa 10 tysięcy, powiem nieładnie, ale wyraz glosolalia, to znaczy tego bełkotu. Ale oczywiście tu nie chodzi o porównywanie, co jest lepsze. Gdy chodzi o mówienie do naszego umysłu, to oczywiście, że potrzebne są słowa zrozumiałe, przemyślane i 5 wystarczy. Ale gdy chodzi czasami o wrażenie emocji, o wrażenie treści, o zbudowanie samego siebie, o oczyszczenie swego wnętrza, o sprawienie, żeby ta pełnia wewnątrz nas się pojawiła, a trzeba nieraz dużo wody, wiemy, jak trzeba wyczyścić jakieś brudne rury, to trzeba dużo wody przepuścić, żeby te rury się wyczyściły. Te wody się nie marnują, które przepływają, tylko one wypływając czyszczą to wszystko, przez co przepływają. Dlatego też ta wielość słów, która przez nas przechodzi w tej modlitwie innymi językami, nas oczyszcza i ta wielość jest potrzebna, bo one bombardują, jak cząsteczki bombardują i wypłukują wszystko to, co jest niepotrzebne. A więc jest inne znaczenie budować tego, kto się modli. A tego, kto słucha, to trzeba zrozumiałym językiem mówić i wystarczy 5 słów. Dlatego też Paweł powiada, że publicznie, gdy się modlisz, to mów zrozumiale. Gdy dla siebie prywatnie z Bogiem, to módl się właśnie tak, jak ci Duch poddaje. Dlatego też mówi, nie zabraniajcie mówić innymi językami, tylko róbcie to w sposób właściwy, we właściwym miejscu, właściwy sposób. Abyście mieli korzyść osobiście. Abyście wszyscy byli zbudowani. I chciałbym, żebyście wszyscy używali tego daru. A ja dziękuję Bogu, że więcej językami mówię niż wy wszyscy. I stąd napełnienie, pełność tego wnętrza. Wnętrza najzdradliwszego, najbardziej przewrotnego. Ale oczyszczonego krwią Jezusa Chrystusa. Ta pełnia, pełnia życia, a Duch Święty wnosi życie. Duch Święty jako woda, jako ogień, on tam przepłukuje, wypala i on sprawia, że w nas jest życie, my pulsujemy życiem. Mówi nam list do Efezjan, 5 rozdział, pozwólcie się napełniać duchem. I wtedy ten ukryty wewnętrzny człowiek, jak mówi apostoł Piotr, z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. Zwróćmy uwagę, 1 Piotra 3,4. Ukryty wewnętrzny człowiek. I tu nie chodzi o te ukryte złe myśli, o których mówił nam Pan Jezus w Ewangelii Marka, 7 rozdział. Myśli te, które pochodzą z wnętrza i kalają człowieka. A tu nagle się pojawia ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. To jest właśnie pełnia życia. Tylko Jezus to może nam dać. I Piotr mówi, apostoł, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Posłuchajmy, kochani, jedynie przed Bogiem ma wartość, niezniszczalny klejnot łagodnego, cichego ducha, ten wewnętrzny, ukryty człowiek. Tam jest mowa oczywiście o kobietach, ale rozumiemy, że to jest mowa o człowieku, a więc o każdym z nas. Dlatego też apostoł Paweł, kończąc ten fragment, tę modlitwę w rozdziale trzecim listu do Efezjan, gdzie modli się o chrześcijan, aby byli napełnieni do całej Bożej pełni. Pamiętamy wszyscy, prawda? Teraz otwieram właśnie ten fragment, trzeci rozdział, list do Efezjan. I on tam powiada, że zgina swe kolana przed Ojcem, od którego się wszelkie ojcostwo na niebie, na ziemi zaczyna. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach. A wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście byli wypełnieni, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Wypełnieni całkowicie pełnią. Zauważcie tę grę słów. I temu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Oni się nie spodziewali tego, co przeżyli podczas tej modlitwy w dzień 50. Daleko więcej ponad to, o co prosimy albo o czym myślimy. I dlatego też Jemu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. I to właśnie jest Jezus. Tylko On zbawia, grzechy przebacza, daje nowe życie, wnętrze grzeszne, plugawe zamienia w świątynię. Tylko On nas uzdrawia, naszego ducha, duszę i ciało, sprawia, że my możemy być ludem Bożym, tym klejnotem Bożym w oczach Bożych. On też chrzci, zanurza w Ducha Świętego. I ten właśnie Jezus dzisiaj to wszystko czyni i chętnie to będzie czynił aż do dnia, gdy przyjdzie. Powtórnie przyjdzie. Zanim przyjdzie, mówi, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie. Tylko ja mogę obdarzyć pełnią życia. Niech pije, a z jego wnętrza popłyną rzeki żywej wody.